tutaj Andrzej powiedział, kto tutaj was odwiedza, to taki mi wiesił kamień u szyi, że po prostu nie wiem, czy dźwignę. Nie wiem, czy dźwignę, co prawda wygląda na to, że jest całkiem jestem obszerna, ale nie wiem, czy dam rady. W ogóle cieszę się, że jesteście, powiem szczerze, że musieliście się wykazać wielką gorliwością, żeby zebrać się i tutaj przyjść. Także cieszę się z tego bardzo. Chciałbym dzisiaj poruszyć się, znaczy może tak, zaczniemy od tego, nie wiem, czy wyjdziemy w ogóle z początku, czy w ogóle wyjdziemy z mojego świadectwa, czy nam się uda. Mam nadzieję, że się uda i pójdziemy troszeczkę dalej, natomiast chciałem poruszyć taką problematykę, która jest związana z naszym nastawieniem do życia, z tym, co nas motywuje, w jaki sposób reagujemy. To, co powiedział Pan Jezus, to, co pamiętacie, że z serca wychodzą, tak? Tak? To z serca wychodzą złe myśli, to z serca wychodzi coś. Wysoko Wyższego chciałem Was zaprosić do takiej przygody, którą byśmy nazwali szkołą serca. Żebyśmy się rozprawili z pewnymi motywacjami w naszym życiu, żebyśmy to zobaczyli, tak? Oczywiście ja pierwszy jestem, dlatego że motywacją do tego, że to podjąłem ten temat, to że zobaczyłem to w sobie i się chciałem z tym rozprawić, tak? Dlatego ten temat chciałem podjąć. Jest to temat dosyć trudny. Natomiast chciałbym się Wam przede wszystkim przedstawić, tak? Nazywam się Robert Gole, jestem doktorem adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Nawróciłem się w przełom 89-90 rok, ale to już wcześniej były pewne objawy, także chciałem Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak spotkałem Pana Jezusa w swoim życiu, jak Go zobaczyłem, w jakim On mi się świetle pokazał, jak próbowałem Go poznać, szukać Go, tak? Ale też chcieć Go szukać, żeby On mi mógł siebie pokazać, a nie tak, że ja chcę, żeby On był taki, jak ja chcę, żeby On był. Rozumiemy, tak? Bo to jest taka... A, jeszcze jedna rzecz, bo tu mówiliśmy, zaczęliśmy naszą rozmowę dotyczącą naszej misji, naszego zadania. Czy jesteście wojskową komisją uzupełnień, tak? Czy jesteście żołnierzami Królestwa Bożego, tak? Ale jesteście żołnierzami Królestwa Bożego, tak? Chcecie ustanawiać, wprowadzać, robić rewolucję w swoim domu. Chcecie, żeby był pełny pokoju, pełny miłości, pełny sprawiedliwości, ale i miłosierdzia. Chcecie? Chcecie, jesteście żołnierzami Pana, WKU, Wojskowa Komisja Uzupełnień, tak? Wobec wyższego musimy się, jeżeli to nie obfitujemy tym w naszym życiu, wobec wyższego musimy stanąć przed Panem, rozerwać nasze szaty i powiedzieć: Panie, zbadaj moje serce. Panie, zbadaj moje serce, bo my jak się modlimy, nie wiem, czy pamiętacie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, no, czy bądź wywyższony, uwielbiamy Boga, tak? W uwielbieniu ta rzeczywistość nieba jest przez nas dosięgalna, tak? Uwielbienie powoduje, że to, co się wydarza w niebie, zaczyna być obecne pomiędzy nami, tak? Dlatego w czasie uwielbienia też często pojawiają się znaki, cuda i tak dalej, tak? Dlatego drugi element to jest co? Przyjdź królestwo Twoje, tak? A mówimy, że mamy dobrą nowinę o Królestwie, nie? Wobec wyższego. Królestwo to jest rzeczywistość, która nie tylko dotyczy mnie, ale dotyczy nas, tak? Ona się rodzi w nas, ale rozpływa się szerzej, tak? Wobec wyższego my mu wołamy: przyjdź Twoje królestwo. Takie jest nasze oczekiwanie, takie jest nasze pragnienie. Nie tylko chcemy koncentrować się na sobie, tylko się nie chcemy na siebie koncentrować, bo jak się zaczynamy na sobie koncentrować, to zaraz to znajdziemy mnóstwo rzeczy, które nas dotykają, bolą, tak? Ten brzydko na mnie popatrzył, nie? Ten powiedział: ale on głupio gada, nie? Mamy? Czy nie? Jeszcze nie? Ale jak jesteśmy trochę na siebie skoncentrowani, to wszystko bardzo dobrze czujemy. Tak? Bardzo dobrze czujemy, a to oznacza, że jesteś skoncentrowany na sobie. Nie zastanawiasz się na tym, w jaki sposób możesz razem z Chrystusem wprowadzać zapach Jego poznania w świat, tak? W jaki sposób to objawiać, w jaki sposób to wprowadzać, tak? Wobec wyższego kształtujemy siebie, ale kształtujemy się po to, żeby nie być doskonałymi, ale po to, żebyśmy mogli służyć innym lepiej. Nie żeby mieć pierwsze miejsce, ale żeby z pokorze umyć gary po kimś. Trudna sztuka. Trudna sztuka, prawda? Trudna sztuka, ale nie skończyłem, że tak powiem, przedstawiania się, tak? A więc tak, no wiecie, jak to jest w okresie takim 15 lat. Ja już miałem, że tak powiem, ten okres takiego przesilenia, że zacząłem eksperymentować z różnymi rzeczami, czyli typu alkohol, typu takie upijanie się systematyczne, robienie różnych takich niezbyt dobrych rzeczy. No to był właśnie taki w moim życiu taki okres 15, 16, 17, 17, 18 lat, tak naprawdę do momentu, kiedy prawie umarłem. Prawie umarłem. Oczywiście to moje zachowanie wynikało z tego, że ja próbowałem odnaleźć i znaleźć jak gdyby uznanie w środowisku, tak? No bo trzeba by być było na tyle agresywnym i na tyle silnym, żeby w tym środowisku siebie odnaleźć jako jakąś pozycję, tak? Ale co wyższego powoduje to, że wtedy nasza motywacja do działania jest negatywna i budujemy jakiś taki... I we mnie to działało, tak? Wobec co wyższego, żebyś miał pozycję w takiej rzeczywistości, to musisz językiem tej rzeczywistości być czyli w pewnym środowisku musisz być na przykład najbardziej, najwięcej wypić, tak? I tak dalej, tak? No i jak powiedzmy, że znalazłem się na takim swoim własnym dnie i miałem taki moment właśnie w swoim życiu, kiedy zaczął mi nieprawdopodobnie boleć, wnętrze zaczął, tutaj żołądek zaczął mi straszliwie boleć, ale boleć mnie strasznie mocno. Ja się po prostu całą noc na łóżku się, prawie krzyczałem z bólu, jakoś rodzice nie zareagowali wtedy i nie wezwali karetki pogotowia, ja poszedłem ledwo co idąc do przychodni, w przychodni okrzyknięto mnie, przyszedł gość, który miał całe spodnie w łaty, który nosił oficerki, który nosił charakterystyczny tak nakrycie głowy, jupę, czy skórę taką czarną do kolań, to nie wyglądało, że tak powiem, dobrze. To nie wyglądało dobrze i pani stwierdziła, pani doktor, że ja jestem symulantem, tak? Że ja jestem symulantem, że ja symuluję. Nie? Doprowadziło to do tego, że później jakoś się doczłapałem się, bo mnie wysłała na badania, tak? Żebym sobie poszedł prawie kilometr z rozlanym wyrostkiem robaczkowym. Żebym sobie poszedł prawie kilometr do innej przychodni, gdzie robią badania. Tak, zrobiono badania i miałem ilość czerwonych ciałek tyle, ile prawie w takiej ilości jak białych. Jak białych ciałek, tak? Wobec wyższego od razu wrzucono mnie, oczywiście wtedy jak leżałem i tak cały byłem w takim bólu, zacząłem do Boga wołać, że chcę zmienić swoje życie, że ja nie chcę mieć takiego życia, że ja widzę, że ono nie jest dobre, że dałeś mi w ręce w moje życie, ale moje życie się kręci wokół mnie, ja marnuję swoje życie, ja nie chcę takiego życia. Ja chcę, żeby moje życie miało sens, żeby do czegoś zmierzało. Zacząłem tak szczerze wołać do Boga, a tak naprawdę, wiecie, szczerze, bo ja to był taki ból, że ja czułem, że ja odchodzę, nie? Wobec wyższego ja wołałem, to, Panie, jest już Twoje życie. Jeżeli mnie wyratujesz, z tego wyciągniesz, to ja jestem Twój. Nie? To ja jestem Twój. No i trafiłem do szpitala. W szpitalu od razu na stół operacyjny. Oczywiście, jak się robi planowe takie operacje, to jest i odpowiedni, trzeba, przygotowuje się delikwenta, żeby nic w środku nie miał, tak? No ja niestety miałem sporo, sytuacja była taka, że miałem wylany wyrostek, tak? Wylany wyrostek, wypłukano mi te wszystkie tam, te co mogli wypłukać, potem jeszcze włożyli mi rury w brzuch, żeby to sobie spokojnie jakoś tam wyciekało jeszcze. Prawie dwa tygodnie leżałem, pamiętam, na wtedy. I to był czas takiej refleksji, bardzo głębokiej. Jeszcze nie wiedziałem, co się wydarzy dalej, wiecie, bo takie deklaracje to pewnie składamy dość często, że o, taka sytuacja, nie, jadę sobie coś na drodze nie tak zrobiłem, że mówię, więcej tego nie zrobię. Macie tak? Pewnie, no ja tak mam, nie? Więcej tego nie zrobię, ale za 2 tygodnie robię. Nie? Bo już zapomniałem o tym, że powiedziałem, że nie robię, nie? I że to wywołało to pewne jakieś negatywne konsekwencje, tak? I idąc dalej, no to leżałem i na moje miejsce przyszedł chłopak z mojej szkoły. Przyszedł chłopak z mojej szkoły na planowy zabieg wyrostka robaczkowego. Ja wychodziłem, taki wiecie, szmaciarz, zdrowy, a przyszedł porządny chłopak, który się świetnie uczył, miał w sobie wielkie perspektywy i przyszedł i położył się na moje łóżko, na którym ja leżałem. Wycięto mu ten wyrostek robaczkowy. Mój chłopak szedł po operacji, nie wiem, na 2 dni po, dostał zatoru i umarł. Umarł. Czujecie co ja wtedy przeżyłem? Ja naprawdę poczułem, że moje życie jest życiem darowanym. Że ja nie żyję już. To jest życie, które jest życiem darowanym. Nie? Dlatego próbowałem zmieniać swoje życie, wołałem do Boga. Oczywiście On postawił ludzi, bo zaraz pamiętam, było TZ, no to chciałem zmienić swoje życie, chciałem coś dobrego robić. To wiedziałem, że te dziewczyny są gdzieś tam w Oazie, no to powiedziałem, no to wiesz co, to może się dołączę. No, no bardzo chętnie, bo to wiecie, no fajny chłopak, 18 lat, no to tam, to wiecie. No to mnie jakoś tam wprowadziły. No i wiecie, i zacząłem chodzić na te modlitwy TZF na przełomie roku, tak? No i to był 89, 90 rok. No i po prostu wszedłem w to oddanie życia Jezusowi. Ja całe życie Jemu powierzyłem, oddanie, moje życie zaczęło się zmieniać. Ja pamiętam, jak nie przeżywam tego tak intensywnie jak wtedy, ale mnie cieszyło, że ja mogę coś Tobie zrobić, żebyś Ty się uśmiechnął. Nie? Żeby tu coś zrobić, żeby to było dla mnie cenne. Nie? Żeby ktoś, kto ze mną obcuje, mógł być szczęśliwy. To było dla mnie ważniejsze to niż to, że ja mam być szczęśliwy. Nie? Oczywiście ta perspektywa, to było wtedy nie rozumiałem tego jeszcze do końca, ale ja byłem też osobą bardzo, bardzo taką, wiecie, no taki niezbyt wesoły człowiek. Nie? Czyli na mojej twarzy raczej uśmiech nie gościł. Nie? Jak Bóg mnie dotknął, to ja przez pół roku nie mogłem przestać się śmiać. Ja miałem ciągle na twarzy uśmiech. Nie ma tutaj moich przyjaciół, ale oni są świadkami tego, bo widzieli. Tak? Ja przez pół roku cały czas się śmiałem. Tak? Ja byłem cały czas uśmiechnięty. Nawet był taki moment, panie, ja już mam trudności z uśmiechaniem się, bo mnie bolą mięśnie. No bolą mi mięśnie, nie? I teraz zobaczcie, tak patrzę, że to była taka, pewnych rzeczy jeszcze nie do końca, oczywiście nie rozumiałem, nie? Ale już Bóg mi dawał jakieś głębokie przekonanie w sercu, ożywiał te wszystkie lekcje religii, które przesiadywałem gdzieś tam, nie? Z trudnością. I to wszystko zaczął ożywiać. Ja zacząłem na to rzucać, Bóg zaczął rzucać takie nowe światło. Dopiero potem było zesłanie Wigilia, zesłania Ducha Świętego, takie czuwanie, pewnie w tych takich czuwaniach uczestniczycie, tak? I to doświadczenie jeszcze bardziej we mnie się rozwinęło, jeszcze bardziej rozkwitło. Ale co też istotnego wtedy się działo? Nie? Wtedy też to stało się coś takiego, że ja bardzo mocno zakochałem się w Słowie Bożym. Ja chciałem poznać Boga. Chciałem, żeby tak jak On mówi, nie? Żeby go z całego serca poznać, kim On jest, nie? Że on mówi, żebyśmy się do niego upodobnili, nie? Ja myślałem, że upodobnienie znaczy, że muszę słowo poznać, żeby słowo, jego słowo, które wypowiada, to kim jest, zagościło we mnie, żeby we mnie było coraz mocniej i mocniej. Wobec powyższego zacząłem przepisywać Ewangelię świętego Jana, bo tam Bóg bardzo, autor pokazuje wspaniale, Duch Święty przez Jana pokazuje wspaniale właśnie pewne doświadczenia życia wewnętrznego Chrystusa. I ja to zacząłem przepisywać. Ja pamiętam, jak czytałem list do Rzymian, to ja, znaczy Pawła, no to krzyczałem, tak, to jest to, nie? To jak Bóg, jak gdyby... Czasami mam wrażenie, że trochę więcej rozumiałem niż teraz, tak? Takie było moje doświadczenie. Koniec, no, załączyłem do wspólnoty i zaczęło się toczyć takie moje zwykłe, normalne życie chrześcijańskie. Niezwykłe, bo nowe. Bo nowe. A żeby dostać nowe, to stare musisz zostawić. Musisz, wiesz, sobie grób postawić i powiedzieć to ja, stary ja. Od dziś jest nowy czas. Nowe życie, nie? Tego jest, mówi, musicie się na nowo narodzić. Mówi, że ja chcę odbierać od was chwałę, ale w duchu i w prawdzie. Czyli z naszego wnętrza, ale jednocześnie gotowi na przyjęcie całej prawdy, którą on nam chce objawić. Tak, bo my często lubimy, jest taka anegdotka, że dwóch ludzi tak sobie siedzi i patrzy, jest zmrok, taki już jeszcze nie noc, ale zmrok. Tak patrzą na płot, Janek i Wojtek patrzą na płot i tak i się tak myślą. I coś jest na tym płocie. Jeden mówi, wiesz co? Tam na tym płocie to jest wrona. Nie? Wojtek mówi, nie, słuchaj, to jest kot. To jest na pewno kot. No i nagle frrr i poleciała, nie? No Janek mówi, a widzisz, kochane drogi, to jest wrona. A ten mówi, no popatrz, tyle lat żyję na świecie, a dopiero teraz zobaczyłem, że koty potrafią latać. Nie? Czyli nasze zadanie w stawaniu przed Bogiem jest pewna gotowość przyjmowania prawdy, którą on nam objawia. Jezus mówi o sobie, ja jestem prawdą, tak? Ja jestem drogą, ja jestem życiem. Chodzi o to, że wszystkie te trzy elementy powinny w nas się stać, tak? Powinny w nas się stać. Czyli i Jezus staje się tym, który pokazuje, jak żyć, w jaki sposób prowadzić nasze życie, jest drogą. Jednocześnie mówi, co jest prawdą dla naszego życia, a co nie jest prawdą. I teraz im bardziej go kochasz, tym bardziej jesteś gotów przyjąć to, co jest prawdą. Rozumiecie? Nasze serce często wprowadza pewien taki mechanizm, który się nazywa mechanizmem wypierania. Czy my wypieramy to, co nam się nie podoba? Nie? Bo każdy z nas chce być młody, bogaty i szczęśliwy, nie? Bez co wyższego. I jeszcze, żeby nikt słowa krytyki mi nie powiedział, tak? Bo jak mi powie słowa krytyki, no to uważaj, z kim masz do czynienia. Wobec wyższego, my musimy być gotowi na korektę, którą chce kierować do nas Bóg. Potem poznałem swoją małżonkę, kochaną moją żonę. Was też są kochane żony? Wspaniałe, nie? To ma żonę, to ma na pewno zawsze wspaniałą i kochaną. No już jesteśmy od 97 roku małżeństwem. Mamy 7 dzieci, tak, także... Tak jest. Też był taki moment, że pamiętam, jak 500+ weszło, to jak szliśmy z wszystkimi dziećmi, to zaraz wszyscy liczyli. Nie? I się smutno robiło, nie? Także patrzyli, tak smutek, tak najpierw. O, smutek, nie? Smutek i takich ogarnia, nie? A teraz nawet moją żonę pamiętam, kiedyś taka starsza pani zaczepiła. O, pani to teraz ma dobrze, tyle pani dostaje. O, jak cudownie, nie? Natomiast żona odpowiedziała, no to wiesz co, proszę zaadoptować sobie dzieci, będzie pani mogła mieć. Ale mieszkanie mi bałagan zrobią, wiecie, w ogóle nie załapała, o co chodzi, nie? Dobrze. Także troszeczkę dla rozluźnienia atmosfery weź do paru osób podejść i powiedz: jesteś żołnierzem Chrystusa. Jesteś żołnierzem Chrystusa. Niech Boże Królestwo będzie w twoim domu. Idź i powiedz tak kilku osobom, tak? Żeby Boże Królestwo było w twojej pracy. Pokój, sprawiedliwość, radość. Żeby Boże Królestwo było w twoim domu. Żebyś potrafił żonę kochać. Żebyś widział jej potrzeby. I próbował zaradzić tym potrzebom. Nie tylko swoim. Anetka, widziałaś pilot? Robisz sobie kawę? Zrób mi też! Tylko ja tak mam? Nie, powiedzcie, dobra? To sobie nawzajem, dobrze? Kilku osobom. Nie, wstańcie i idźcie do konkretnych osób i to powiedzcie. Jesteś żołnierzem Chrystusa. Jesteś żołnierzem Chrystusa. Aleluja. Niech Boże Królestwo będzie w twojej pracy, w twojej rodzinie. Niech Król Jezus panuje.
I w tobie też.
Amen. No tak mówiłem, czas nam się kończy nieubłaganie. Także ledwo co zdążyłem powiedzieć świadectwo. Także tak jak powiedziałem, chciałbym was zaprosić do Szkoły Serca. Co mnie kierowało? Szkoła Serca to właśnie są pewne takie rzeczy, które nami powodują i mamy tutaj takie trzy rzeczy, jak myślałem o tym nauczaniu, zresztą to jest nauczanie, które mówiłem kiedyś w tym roku u mężczy świętego Józefa we Wrocławiu. I ono było wtedy tak ostro nazwane, nie wiem jak teraz jest nazwane. Męskie uświęcenie, tak? Męskie uświęcenie, ale w dopisku jest pycha, obłuda, gniew. Czy o motywacjach naszego serca, w jaki sposób my funkcjonujemy, bo co to jest serce? Co to jest serce? Myśleliście kiedyś, co to jest serce? Co jest w ogóle koncepcja serca? Nie, bo to jest jakaś koncepcja, nie? Koncepcja, co ono oznacza? Słucham? Nie, no, co myślisz, jak, bo w Biblii co chwilę się posługuje, bo Biblia się co chwilę posługuje terminem serce. Bez co wyższego pytanie, co my rozumiemy pod tym terminem, tak? Bo jeżeli mówi, rozdzierajcie swoje serca, nie szaty, tak? Mówi, wychowuj swoje serce, tak? Bez co wyższego, co to znaczy? Źródło życia. Takie wnętrze, taka głęboka, taka najsilniejsza, taka, co jest na samym spodzie, motywacja, nie? Jeżeli ja będę chciał kasiorę, będę chciał osiągnąć sukces kasowy, no to będę robił co? Bo to będzie moja głęboka motywacja, czyli nie, i wobec tego będę postępował tak, żeby ten sukces osiągnąć jak największy, tak? Tak? Wobec wyższego, jeśli nie mam odpowiednio zbudowanego kręgosłupa moralnego, tak? No to będę skłonny stosować różne rzeczy. Różne wybiegi po to, żebym ja miał jak najwięcej, tak? Jak najwięcej. Jak posłuchacie listów Pawła, także sobie też zachęcam do poczytania, w listach Pawła jest bardzo dużo na ten temat. On mówi, pracodawcy, zachowujcie się tak, tak? Oczywiście mówi panowie, bo tam wtedy byli niewolnicy i panowie. Mówi, niewolnicy, zachowujcie się w ten sposób. Bardzo mocno to klaruje. Ale chodzi o to, że dalej, czy to jest najgłębsza motywacja? Zawsze ona wypłynie na wierzch. Ona zawsze wypłynie na wierzch. Dlatego Pan Jezus mówi, po owocach poznacie. No zobaczycie zachowanie. Jeżeli serce jest niewychowane, nie wychowaliśmy swojego serca, to znaczy, że nie rozerwaliśmy przed Panem swojego serca, bo Bóg przychodzi, chce naszej przemianą przychodzi z czymś, co w Biblii jest nazywane czym metanoją, głęboką przemianą. My rezygnujemy ze starego życia, ale i bierzemy nowe życie, tylko że często stary człowiek się odzywa. Wobec co wyższego, w listach Pawła też zobaczcie, on pisze do wierzących. I do wierzących bardzo często mówi, że żeby się poprawili, żeby zobaczyli pewne serce, żeby zobaczyli swoją najgłębszą motywację, żeby starali się właśnie z tej motywacji działać. I dlatego Pan Jezus mówi też o czym? Właśnie o tym, że z serca pochodzą. To z serca pochodzi. Wobec co wyższego, jak Bóg nie uzdrowi twojego serca, tak? Nie uzdrowi twojej poczucia wartości, to będziesz ciągle gonił za poczuciem wartości. Czy coś powiesz i zaraz będziesz myślał, co inni powiedzieli o tym, co ja powiedziałem, nie? Szał dostaniesz. Po prostu nie dasz rady. Nie? Rozumiecie? To jest najgłębszy taki to, co to jest najgłębszego w nas, nie? I teraz taka słowa zachęty, przede wszystkim słowo zachęty dla was, że tu przyszliście, i to świadczy o wielkiej waszej gorliwości, żeby w wakacje 14 sierpnia przyjść na spotkanie o godzinie 18:30. Tak? Naprawdę to wymaga bardzo dużego takiej gorliwości. I tutaj chciałem przytoczyć taki fragment z 1 Kronik 16:9. Albowiem oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec Niego serce szczere. Cały czas oczy Pana obiegają całą ziemię, by wspierać, wzmacniać tych, którzy mają wobec Niego szczere serce. Czy trudno jest mieć przed Panem serce szczere? Czy nie? Ja uważam, że bardzo trudno. Niektórzy myśliciele, filozofowie mówią tak, że stanąć przed Bogiem w szczerości, intencji, że chcę Go tylko uwielbić, a nie chcę Go uwielbić dlatego, na przykład, że mi błogosławił materialnie, albo nie chcę Go uwielbić dlatego, żeby miał święty spokój, albo żeby się gdzieś tam mnie nie czepiali i tak dalej, i tak dalej. Jest to intencyjne, czy nie jest? Jest, nie? Wobec powyższego bardzo ciężko jest stanąć przed Bogiem z takim szczerym sercem, nie? A jeżeli stajesz ze szczerym sercem, no to mówisz, no z tym mam problemy, z tym mam problemy, z tym sobie nie radzę. Panie, uzdrów mnie! Wyzwól mnie! Tak? Ale jak nie chcę się przyznać do tego, że, bo to nie pasuje do mojego obrazu, że jestem taki, że gdzieś tutaj nie domagam, nie? No to nie chcę tego przyjąć. Wolę żyć w obrazie, który nie jest właściwy, rozumiecie? Tak? Ja to mam. Ja to mam, nie? Wolę, żebyście myśleli o mnie dobrze, niż żebyście o mnie myśleli niedobrze, tak? Nie? Wobec wyższego niechętnie się podzielę z wami moją głęboką motywacją, że gdzieś tam na przykład coś robię, ale się coś gdzieś tam się boję, nie? I nie mam pełnej ufności, nie? No to nie chcę, żebyście tak widzieli, chcę, żebyście widzieli inaczej, nie? Nie? Wobec wyższego moje serce jest jakie? Nie za bardzo szczere, nie? Nie? I pamiętam, że miałem taką ostatnią sytuację, gdzie jakieś takie napięcia życiowe na mnie tak mocno spadły. Tak się czułem taki osamotniony. Wtedy Bóg mi właśnie przypomniał. Nie? Pamiętasz, jak się modliłeś na łóżku? Że oddajesz mi swoje życie? Ja wziąłem twoje życie. Ja naprawdę to zrobiłem. Ja naprawdę to zrobiłem. Nie? To było dla mnie takie bardzo, bardzo istotne. Dlaczego to mówię? Dlatego, żebyśmy chcieli, żeby Bóg nas wyprowadzał na wolność, bo to te nasze motywacje, które potem skutkują jakimiś tam przejawami zewnętrznymi, powodują, że mamy zamieszanie w naszym życiu, tak? Dlaczego ten temat też został przeze mnie poruszony? Dlatego, że jak dostałem propozycję, żeby powiedzieć nam to nauczanie, no to miałem taką sytuację, że żona wysłała mnie do sklepu po jakiś produkt. Co w stanie wojennym było w sklepie? Ocet był, sól była? Sól była, ocet był, musztarda była, nie? Ja poszedłem do sklepu i wiecie co? Już podpowiedziałem. Nie, dostałem zadanie, kup sól. Poszedłem do marketu, nie powiem jakiego. Nie ma soli. Nie ma soli. Niemal w duchu zapłakałem, nie? Bo zaraz mi się przypomniały słowa Jezusa, nie? Że jeżeli sól utraci swój smak, to czym ją posolić? Na co się zda? Na co się zda, nie? Dla mnie to było takie dla mnie, taka to była dla mnie wewnętrzna refleksja, czy co jest, Panie, ja chcę rozerwać przed sobą swoje serce, żebyś zbadał moje serce, czy jestem solą ziemi, nie? Czy jestem, czy ja rzeczywiście, czy mi się wydaje, że jestem na Twojej drodze, Jezu? Pomimo, że mówię, że oddałem Ci swoje życie, ale to sercem przyjęta wiara, pełna ufność, a co więcej, przyobleczenie się w Chrystusa, to wprowadza w perspektywę zbawienia. Czy ja rzeczywiście jestem solą? Czy ja jestem tym Robertem, który wtedy kiedyś był, tak, który oddał Bogu swoje życie i myślał o tym tylko, jak pomóc, jak wesprzeć, jak zbudować, nie? Jak myślę o sobie, to nie zobaczę w tobie pewnych cech, które chcę zbudować, nie? Co więcej, jak będę jeszcze czuł się zagrożony, bo mam pozycję jakąś wyższą, to będę znajdę twoje słabości, żeby cię ukłuć i cię... Nie? Czy się mylę? Troszkę. No. Może przerysowuję, nie wiem, no, ale tak mówię. Przerysowuję takie, tak się zdarza, tak? Tak się zdarza, prawda? Dydaktycznie. Drugi taki element, który mnie poruszył, to była sytuacja, zresztą o której też mówicie, to co mówił dzisiaj Andrzej, bo to też jest, wiecie, jest fascynujące odkrywać siebie, nie? No jest fascynujące, to jest nie, ach, wspaniała rzecz, nie? Jak Boże mnie uczyniłeś, ale nie po to, żebym ja się zachwycił, tylko po to, żebym służył. Żebym to dał innym, nie? Żeby inni mogli z tego czerpać, żeby inni mogli się podnosić, nie? Żebyś wchodził i wnosił światło, obecność Bożą, nie? To jest sól! To jest sól! Wszyscy się odwracają, bo nie chcą myć garów, a ty weźmiesz i umyjesz, nie? I wszyscy powiedzą, ale frajer. Ale ty masz inną mentalność już. Masz mentalność królestwa. Bożego Królestwa. I wprowadzasz pokój tam, gdzie jest nienawiść. Wprowadzasz radość. Ale to powracając o tym kształcie. Jak zacząłem myśleć na uczaniu, to Bóg zaczął mi prowadzić w myśleniu do Józefa Egipskiego i jego szaty. Pamiętacie, jak Józef Egipski chodził? Pamiętacie? Jak dostał od taty szatę od ojca Jakuba, pamiętacie? Czy nie pamiętacie? Dostał szatę i sobie chodził, wiecie, miał braci i mówił, a mam fajną szatę. Nie? A bracia mówią, kurde, popatrz, my to jesteśmy tacy dobrzy, to robimy, tamto robimy, wszystko wypełniamy, a tato dał jemu szatę. No kocha go najbardziej, nasz kocha mniej, nie? Rozumiecie? Nie przyjęli, nie ucieszyli się tym, co on ma, czym może się stać i co może mieć dla nas, tylko zastanawiali się, dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja mam genialny umysł? Dlaczego nie ja umiem pomnażać pieniądze? Dlaczego nie ja umiem to czy tamto? Także co do czego to doprowadziło? Potem jeszcze stanął, mówił, a miałem taki sen, tu były, wiecie, snopki, ja miałem snopek, wy mieliście snopki i te snopki się użyły, pak, i ja na górę wskoczyłem, teram tam. Nie? Potem inny sen o gwiazdach, nie? Że gwiazdy, czyli, które prezentowały synów Jakuba, stanęły i oddawały jemu pokłon, nie? To oni nie byli w stanie tego przyjąć, pomimo, że to było dla nich, miało być czym? Błogosławieństwem. Tylko jest pytanie, dlaczego nie ja? Dlaczego nie ja? A powiem dlaczego. Bo Bóg tak postanowił i On jest suwerenem. Tak? To czytacie kształt, czytacie tę książkę. Zbudował was, dał wam to bogactwo, ale to bogactwo, a nie tamto. Nie? I to wymaga tego, żebyśmy się z tym wewnętrznie pogodzili. Przyjęli to i zaczęli rozwijać talenty, bo ciągle będziesz żył życiem czyim? Swoim czy nie swoim? No nie swoim. Będziesz chciał być tym, kim nie jesteś. Wobec co wyższego, zamiast ludzi ubogacać, będziesz ich tym bardziej ranił, niż ubogacał. Będziesz zmęczony, nie będzie to lekkie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Natomiast jak zasiadasz w miejscu swojego zasiadania, no to to, co robisz, zaraz wszyscy mówią, kurde, jak on gra! Kurde, jak on gra! To Pan mu dał dar, nie? No to co? To teraz lepiej hodować, a też muszę tak grać, nie? Czy go wynieść i powiedzieć, ty chłopie, graj nam. Albo ktoś zaczyna służyć proroctwem, czy ma jakieś inne obdarowanie, nie? To szukamy go i mówimy, ty, ale to robisz świetnie. Wstawaj, wstawaj! Jeszcze więcej ognia, ale uwielbia! Dawaj, dawaj, jeszcze, nie? Dlaczego? Ubogaca to całych, wszystkich nas. Tak samo jest w przypadku pracowników. Nie wiem, czy zauważyliście, ale są pewne metody teraz takie wykrywania talentów, żeby pracownicy pracowali w miejscu, w którym jest ich obdarowanie. I to się robi w biznesie. Czy ktoś, jak ma matematyczny umysł, czy jakiś, to będę szukał dla niego pracy, która będzie spełnieniem, tak? Jeżeli ktoś jest bardzo systematyczny, to będę chciał, żeby pracował tam, gdzie potrzebna jest systematyka. Jeżeli ktoś często jest niesystematyczny, to często jest kreatywny. Nie? Także niesiemy różne rzeczy. I to też był jeden z elementów, który zachęcił mnie do podjęcia tego tematu, ale nie wiadomo, czy w ogóle dalej pójdziemy z tym tematem, bo to, tak powiem, czas na ubieganie zbliża się do końca. Minuta mi została. Kolejny element. Znowuż, dlaczego o gniewie? Dlatego o gniewie, że w moim życiu były takie sytuacje, gdzie ja, jak gdyby uniosłszy się gniewem, potem musiałem spijać tego owoce. Nie? Po prostu zobaczyłem to, że to na przykład robiliśmy coś z moimi synami, adoptowaliśmy górę, oni coś nie potrafili zrobić, ja się po prostu tak wnerwiałem, że to dzisiaj, do dzisiaj ich przepraszam za to, nie? Po co? Po co to było, nie? Dzisiaj patrzę, no po co to było, nie? Po co to było, nie? Nie byłem w stanie tego gniewu, tych nerwów opanować, nie? Że on nie potrafi tego wygiąć tak czy siak, nie? To mnie doprowadziło do nerwa takiego, że do białości, nie? Po co? Po co? Coś przyspieszyłem? Nie. Nie. Nic nie przyspieszyłem. Nic, absolutnie nic. Nie? Kiedyś, jak pracowałem nad tym nauczaniem, to koleżanka, która mi często wysyła SMS ze słowem na tydzień, to wysłała mi z 4 psalmu werset 5. To jest taki werset, który mówi o tym, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. To znaczy, ale gdzieś tam w Biblii też są fragmenty, które mówią, że trzeba się troszkę gniewać, nie? Dlaczego? Dlatego, że jest objawem, że ty masz żywe serce. Żywe serce. Jak ktoś nie ma takich, jest wyzbyty jakiegoś takiego często gniewu, tylko nie może nad nami zapanować, żeby to było jasne, nie? Dlatego niech nie zachodzi słońce. Nie możesz tego zostawić dalej, nie? W żaden sposób, nie? Ale to jest objawem tego, że żyjesz, nie? To, że ja cię dotknę i tak...
Zabolało troszkę? Chociaż?
Troszkę, nie? Troszkę, nie? To objaw, że żyjesz, nie? Tak samo jak się uśmiechasz, jak się radujesz, jak nie masz tego wszystkiego, aż takiego strasznego dystansu, tak? No to ty żyjesz. Ty żyjesz ze swoim dzieckiem, nie? On mówi, a co tam się stało? No to, jak nie wejdziesz w jego świat, no to żegnaj relację. Żegnaj więzi, nie? Z dziećmi. Musisz wejść w jego świat. I tam jest taki moment, taki właśnie w tym 5 wersecie. No to chłopie, połóż się na swoim łóżku, wykrzycz się w tą poduchę, wypłacz się, wywal tam nawet zbitą poduchę, ale ulży ci. Pan ci to zabierze, nie? ale nie pozwól, żeby to nad tobą triumfowało. Tylko to jest to tłumaczenie, które ja mówię, jest w wersji, nie we wszystkich Bibliach jest taka wersja. Tak? To jest któraś wersja wydania paulińskiego, także nie we wszystkich tak jest. Tak? Ale potem też w listach jest ten fragment, który mówi o tym, żeby nad naszym gniewem nie zachodziło słońce. Tak? Tak jest. I dalej osobiste, i to jest to związane z osobistym przeżyciem, nie? Że Bóg dał mi zobaczyć, że właśnie pewne moje motywacje nie są takie, jakie powinny być. Nie? Czyli jest we mnie za mało ufności wobec Niego. Nie? To był taki moment, że po prostu ja noc nie przespałem, nie? Że Pan mnie pokazywał. Nie? Takie, nie mogłem po prostu spać. Nie? To mnie po prostu tak no, pokazał mi to. No, i oczywiście jak zranił, to i uzdrowił. Nie? Czy mnie wyprowadził, bo mnie kocha. Nie? On chce mojego uzdrowienia. Czy pokażę ci to? Ale chcę cię mieć wolnym. Wolnym. Kogo Jezus uwolni, ten jest naprawdę wolny. Ten jest wolny. Tak? Jak się martwisz cały czas, to nie jesteś wolny. Jak masz furę i myślisz, że ci coś tam z niej wyciągną, to nie jesteś wolny, mówię o sobie. Jeśli coś masz i jest ci to trudne, to nie jesteś wolny. Rozumiecie? I to mi Bóg w moim sercu pokazał, nie? Że gdzieś ten Robert, który leżał na tym łóżku i wołał do Pana Boga o działanie, o interwencję, gdzieś coś się zmieniło, nie? Wobec wyższego ja zacząłem stać przed Bogiem, wyznawać to i Bóg przychodzi z przebaczeniem. Nie? Bóg przychodzi z przebaczeniem. On przychodzi i odnawia. On pokaże to, zrani, ale po to, żeby uleczyć. Ale po to, żeby uleczyć, żeby cię wyprowadzić. Żeby cię wyprowadzić, żebyś mógł być solą ziemi. Żebyś mógł być Jego synem. Żebyś mógł być Jego ambasadorem. Tak? Ale bowiem tych, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Czyli ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Bożemu, są synami Bożymi. Wobec powyższego, to motywacja, co to oznacza? Że to jest motywacja, która jest we mnie, ale którą ja otrzymuję od Jezusa w Duchu Świętym. Duch Święty zaczyna wprowadzać mnie na poziom wiary, który jest zjednoczeniem z Jezusem. Ja nie tylko wierzę, że Jezus był, nie tylko ufam mu, że mam je w swoich rękach, ale ja jestem z nim. Ta motywacja, która była w Jezusie, zaczyna być moją motywacją. Tych, których prowadzi Duch Święty. Nie lęk, nie strach. Nie jakiejś żądze, ale ten, którego prowadzi Duch Święty. Jego motywację. Tak? To jest jasne czy niejasne? Dlatego musisz umrzeć. Dlatego stary człowiek musi umrzeć, żeby nowy mógł żyć. Jak tego nie zrobi, to nie będzie żył. Cóż tu więcej powiedzieć? Koniec. Nie mamy czasu więcej, tak? Także zachęcam wam do tego, żebyśmy badali nasze serca, żebyśmy stawali przed Bogiem w prawdzie o nas samych. On przychodzi. On jest naszym zbawieniem. On chce naszej wolności. On nie chce naszego zniszczenia, rozumiemy to? On chce, tylko że On chce nas wyprowadzić na wolność. Chce, żebyśmy żyli tak, jak On dla nas, taki, jak On tak, w takim życiu, jakim on dla nas przewidział, ale przede wszystkim z tym, że zobaczcie, Duch Święty to jest ten, który przenika głębokości Boga samego. To jest Duch Jezusa i on został posłany do nas, żebyśmy mieli te same pragnienia, żebyśmy żyli podobnie, tak? Pamiętacie o synu marnotrawnym przypowieści? Nie pamiętacie? Nie pamiętacie? Pamiętacie, jak było ze starszym synem? Nie z młodszym, ze starszym. Ojciec chciał, żeby starszy syn cieszył się razem z nim. Żeby był przy nim, żeby myślał tak jak on, żeby radował się tym, tak? To jest ta najgłębsza motywacja. Nie mamy być tacy sami. Nie, 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 nie. Mamy być różni i zależni od siebie. Nie? Ale mamy motywację najgłębszą. Niech się uwielbi Twoje imię na tym świecie, bo to jest Twój świat. Ty go stworzyłeś. On jest Twój. Niech on będzie taki, jak Ty chcesz. Dlatego mówimy, przyjdź Twoje królestwo. Niech ten świat... Relacje między ludźmi będą takie, jak Ty chcesz, żeby były. To jest dobra nowina. Jezus przychodzi, oddaje życie za nas, żebyśmy mogli w tą perspektywę wejść. Wejść w tą godność. Jeżeli to się dzieje, to prawo jest wypisane w sercach. Nie? Duch Święty wypisuje prawo w naszych sercach. A celem prawa jest Jezus. I On jest doskonałym wypełnieniem prawa. On jest w naszych sercach. Prawo jest w naszych sercach. Najgłębsza idea prawa Bożego jest w naszych sercach. Tak? Słuchaj Izraelu, Pan, kochaj Pana Boga swojego z całej siły, z całej mocy, ze wszystkiego, kim jesteś, ze wszystkiego, co masz. Nie? Kochaj Go. I kochaj bliźniego jak siebie samego. Szukaj go, nie? Nie ciebie, nie? To jest nieprawdopodobnie trudne, nie? Nieprawdopodobnie trudne. I to jest jak gdyby wstęp do właściwego tematu. Bo dalej chciałem się właśnie już zastanowić i podejść do tego, czym jest grzech, powiedzieć o świętości, o tym, że my jesteśmy przeznaczeni do świętości, tak? Bo jesteśmy przeznaczeni do czego? Co to znaczy, że Duch Święty w nas mieszka i że działamy razem z Bogiem, razem z Jezusem, nie? On nas używa, nie? Przyobleczcie się w Chrystusa, nie? Upodabniajcie się do Jezusa. To są słowa, nie? Które pisze Paweł bardzo często, nie? Powtarzaj bardzo często, nie? Mówi, bo jesteście uświęceni przez Jezusa i jesteście przeznaczeni do tego dobrego. Oddzieleni do tego dobrego, tak? W Izraelu było takie słowo na święty, które... Już macie o świętości, tak? Już było kadosz? Nie? Mówimy o kadosz. Nie? Bóg jest kadosz, jest inny, jest oddzielony, nie? I wobec tego nas włącza i mówi, a wy też bądźcie oddzieleni. Nie? Dla dobra, przez Ducha Świętego jesteśmy oddzieleni. Jezus nas uświęca, nie? Swoimi czynami, tym, co zrobił, tym, jak działa. On nas uświęca. Wierzę nam przewodzi i ją wydoskonala. I ją wydoskonala. Także, bracia, uczynków nie czyńmy po to, tylko żeby nas widziano i chwalono. Tak? To jest fajne, nie? Że coś zrobię, o, tak patrzę z boku, o, zobaczyli czy nie zobaczyli, o, dam stówkę na, o, zobaczą czy nie zobaczą, nie? Albo podarowałem samochód znajomym. O, zobaczą czy nie zobaczą, nie? Czy powiedzą, że jestem fajny chłopak, czy nie powiedzą, nie? Nie. Tak, pamiętajmy, pycha to... Krótko teraz tylko. Pycha to jest każda wyniosłość. Jeżeli ty uważasz, że ktoś jest gorszy od ciebie, bo jest nieinteligentny, nie wygląda jak ty, nie potrafi robić tego, co nawet nie należy do tego samego kościoła jak ty, to jest pycha. Jeżeli czujesz się, że jesteś lepszy, jeżeli to czujesz w swoim sercu, że jesteś lepszy w jakimkolwiek sensie, to jest pycha. Nie? Obłuda natomiast jest to każda nie, tak naprawdę pewna nieprawda, którą próbujemy pokazać na zewnątrz, żeby inni myśleli inaczej, jak jest naprawdę, tak? Tak, czy pokazujemy, no to zrobiliśmy, tamto, a tak naprawdę jest to nasza pewna gra, która ma do czegoś dojść. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? Był taki motyw, że przyszedł niejaki Józef i powiedział tak, ja sprzedaję cały majątek i daję tutaj na wspólnotę i będziemy to, chcę oddać na wspólnotę jerozolimską, będziemy żyć, nie? I popatrzyli, o, ale się, wszyscy się tak świetnie zachowali wobec tego darczyńcy, jaki on jest wspaniały, jaki on jest, no to Ananiasz i Safira pewnie pomyśleli, no to może i my tak zagramy w pięknie, nie? No to sobie sprzedali swój majątek, nie? Sprzedali swój majątek i podłożyli do woreczka i powiedzieli, przyszli do apostołów i powiedzieli, a tutaj jest, to jest całe złoto, które mamy ze sprzedaży, tak? Najpierw jedno, a potem drugie padło trupem, nie? Dlatego, że ta obłuda i ta gra niszczy wspólnotę. Bo to jest, ktoś chce osiągnąć jakieś cele, czy przede wszystkim uznania, nie? Jakiegoś znaczenia, pozycji, tak? By co wyższego często zaczyna prowadzić pewną grę, żeby to osiągnąć. Nie? Wprowadza to w to środowisko no niezbyt dobrą atmosferę, nie? Powiedzmy, że jak zobaczymy po konsekwencjach w Ananiaszu i Safirze, no to sprawa wygląda w ogóle ponuro, nie? Także, ale to był ten pierwszy okres i tutaj jak gdyby to było jasne pokazanie, nie? Jasne pokazanie, że skłamałaś Duchowi Świętemu. On zna wszystko, zna nas, no ma film nakręcony każdym z nas, nie? Co z tego, że teraz tutaj będziemy mówić coś fajnego, pójdziemy do domu i powiem, Aneczko! Robisz kawę? Zrób dla mnie! Nie? Dlatego musimy wstawać w prawdzie od nas samych. Prawda nas wyzwala. Nie? W Chrystusie prawda nas wyzwala. Wyprowadza nas na prostą. A to zaczyna działać w naszym życiu. I to jest walka, nie? Tak samo, jak zobaczcie, jak mówimy o gniewie, nie? Jaki jest pierwszy grzech poza rajem? Jak już wyrzucili, Bóg wyrzucił Adama i Ewę z raju, to co się dzieje? Jakiś pierwszy grzech? Dokładnie, nie? Co się stało? Było trochę gniewu, czy nie było? Było trochę gniewu, nie? Po prostu Kain wpadł w szał, dlatego że Bóg sobie rozdzielił. Rozumiecie? Tego uznał, tego nie uznał, nie? Ten nie uznał tego, że Kain nie uznał tego, że nie został uznany i nie przyjął postawy. Dlaczego? Nie? Dlaczego? Czyli przyjęcia, a jednocześnie przyjęcia, tylko po prostu takiej gwałtownej reakcji. Dlaczego on, a nie ja? Nie? Dlaczego on, a nie ja? Bo Pan ma dla ciebie inne przeznaczenie, nie? Coś musisz odkryć w sobie, nie? Każdy jest z nas inny. Natomiast co to powoduje? Zobaczcie, że gniew powoduje nieodwracalne skutki. Nie? Jeżeli cię wyprzedzi samochód albo ci zajedzie drogę, jak będziesz chciał go wyprzedzić i mocno mu zajechać drogę, bo będziesz chciał mu odpłacić temu jednemu, co cię tak wspaniale, że tak powiem, potraktował, nie? To no, trzeba być sprawiedliwym, nie? Miłosierny. No to może się tak stać, że zahamujesz i ci wyleci ktoś na plecach, a jeszcze miałeś dzieci w samochodzie i coś się może stać, tak? Ale co było przyczyną? Twój gniew. Twój nieopanowany gniew, nie? To nas spotyka, bo mamy różne trudne sytuacje życiowe. Żyjemy w pełnym napięciu, troszczymy się o nasze rodziny, o to, żeby spiąć koniec z końcem, z kasem i tak dalej, i tak dalej. A może trzeba to w końcu tę kierownicę oddać Jezusowi. Panie, ja chcę Twojego Królestwa. Nie pamiętacie takie słowa? Jak Jezus mówi, troszcie się najpierw o co? Królestwo Boże, a reszta będzie przydana, dodana, ale ona jest dodatkiem. Ona jest dodatkiem. Nam się wydaje, że nie jest dodatkiem. Że my musimy walczyć, zabiegać z całą mocą. Nie? Ale jeżeli zaczynasz się troszczyć o Królestwo Boże, to On zaczyna się troszczyć o ciebie. Nie? To jest tak, że zobaczcie ten pierwszy fragment, o którym mówiliśmy. Tak? obiega jego oko całą ziemię, by wspierać tych, którzy mają wobec niego serce szczere. Nie? A my chcemy razem z nim budować jego królestwo, bo to jest obietnica, to jest to, nie? Jak pamiętacie w Ewangelii, coś się wydarzyło, jakiś cud, przybliżyło się królestwo Boże. To oczekiwanie, nie? Że moja przemiana w Chrystusie, ale jeszcze moja metanoia, zmiana sposobu życia, ale dalej zmiana całego społeczeństwa, dalej idzie, nie? Mojej rodziny i dalej, ale nie do końca w sposób, tylko przez królowanie w sercach, nie? Ale nie tylko w sercach, nie? Bo Pan będzie królował skąd? Z Syjonu. Dzisiaj czytaliśmy taki psalm, prawda? Nie? Że będzie królował z Syjonu. Nie? I to jest obietnica i oczekiwanie mesjańskie. Wobec wyższego, już nie będę mówił o przyczynach, skąd się bierze pycha, jakie są odcienie i różne przejawy. Natomiast musimy uważać na to, często to o taką dyskretną pychę, czyli to jest to, że no, ja tutaj chodzę, ja mam pewne na przykład formy liturgiczne, tak się zachowuję, to robię, a oni nie robią. Oni nie robią. Oni nie myją ręce przed jedzeniem. Ukażemy ich? Zaraz tutaj, kurczę, przypieczemy na ruszcie, nie? To jest bardzo dyskretne, nie? To jest bardzo dyskretnie się, ten legalizm się wkrada, nie? On się wkrada do naszego serca, nie? Wkrada się i wtedy to właśnie jest objaw takiej pychy, że nie jesteśmy... Ja pamiętam taką sytuację, Z mojej wsi, pamiętam, że takiej pani, która miała problemy z alkoholem, umarł mąż. No i pamiętam, że jak chodziłem z Panem Jezusem i akurat do niej przyszedłem, pomyliłem się No i przyszedłem, a już go nie było. No to z nią chwilkę porozmawiałem i ona przyszła po tej rozmowie do kościoła na mszę. Jak szła do komunii, to ja widziałem pioruny w ich oczach, tych ludzi, nie? Jak ona ma czelność tu przyjść? Kim ona jest, że w ogóle tu przychodzi? Nikt, miał wrażenie, że nikt się nie cieszy z tego, że ona tam jest. Że ona przyszła, nie? Ona kruszyła ich legalizm. Nie? Kruszyła to. Ale oni nie chcieli, żeby to ukruszyć. Wobec wyższego nie znalazła miejsca w ich sercach, nie? Także nasze środowiska mogą być wspaniałe. Ale tak wspaniałe i tak cudowne, że jak ktoś przyjdzie inny, to my powiemy, wiesz co, jesteś inny i my nie chcemy takiego u nas. Jesteśmy świetni. Jesteśmy świetni. Tak się wspaniale modlimy. Czy w moich sercach to płynie często? Płynie. Dlaczego trzeba stawać i rozrywać serce? I mówić, Panie, nie chcę tego. Nie chcę, tak widzę to i mam po prostu na to, po prostu brzydzę się tym. Nie chcę, nie? Powiedziałeś, że ty przyszedłeś i powiedziałeś, nie wolno osądzać, nie? To nie jest twoja prerogatywa. Nie? Ty doprowadź do Jezusa, nie? Doprowadź do Jezusa, nie? Tak samo w pisze często jest taka mentalność, że są osoby, które chcą być odpowiedzią na wszystko. I chcą odebrać cześć od innych, żeby do Niego przychodzili. Nie przeprowadzają do Jezusa, ale do siebie samych. Nie? Żeby sami odebrać cześć. Nie? Masz problem, przychodzisz do mnie, ja ci wyjaśnię, ja ci wszystko powiem. Nie? A ty, Robert, to jest świetny gość. Nie? Ja potem będę uciekał, bo będziesz mi gonił, bo będziesz chciał, żebym ja prowadził twoje życie. Nie, to ty masz prowadzić swoje życie w Chrystusie. Przepraszam, że tak się odnoszę. Tak? Masz prowadzić sam to życie w Chrystusie, nie? Masz jakiegoś lidera, przewodnika duchowego, on cię wspiera w tej drodze, ale on nie przeprowadzi twojego życia za ciebie. Ani ty za kogoś innego nie przeprowadzisz życia. Tak samo to jest też tutaj właśnie ten przykład Józefa Egipskiego, nie? On wyszedł, czy on jak dostał szatę, to był pyszny, czy nie był pyszny? Jak myślicie? Jak się zna? Nie wiem, to był młody chłopak, to tak myślicie? Czy się po prostu cieszył? Jak dacie dziecko zabawce, to się cieszy? Czy nie? Cieszę. A koledzy co myślą? No to, bo to jest pewna, no ale co miał zrobić? No dostał szatę, tak? To jest w rodzinie nawet, nie? To nie jest na zewnątrz, on jest w rodzinie, nie? Dostał w rodzinie szatę. Wszyscy o tym wiedzieli, że dostał szatę. Rozumiesz? Trochę inny kontekst, nie? I w nich to wzbudziło pewną, ale też było dla Józefa pewną lekcją, nie? Tak? To do waszego rozstrzygnięcia. Natomiast chodzi tutaj o to, że nasze miejsce jest naszym miejscem zasiadania, naszym miejscem posługiwania, nie? Powiedzieliśmy sobie o Ananiaszu i Safirze. To jest jeszcze, tak o gniewie też powiedzieliśmy, dlatego tak naprawdę owoc Ducha Świętego, opanowanie, cierpliwość, łagodność, proszę zobaczcie, nie? To jest w opozycji. To jest po prostu w opozycji do tej postawy. Nie? Tego musimy mieć świadomość, że czasami jak uniesiemy się gniewem, to mogą być konsekwencje, których po prostu nie chcemy i one są nieodwracalne, tak? Po prostu jak się zdenerwuję, prosty przykład, walnę talerzem o ziemię, no to nie będzie talerza, tak? To jest najprostszy przykład, tak? To jest najprostszy przykład. Czyli musimy, jak z tym walczyć? Przede wszystkim usunąć i patrzeć, czy nie rodzi się w naszym sercu nieprzebaczenie. Taki gorzki korzeń, który może potem w nas pracować, czyli przebaczaj, tak? Przebaczaj. Nie pozwól sobie wyhodować nieprzebaczenia. Nie możesz nie przebaczyć. Musisz przebaczyć, bo to rodzi gorzki korzeń. Później to owocuje dalej gniewem, jakimiś postawami agresywnymi. Tak? Czyli gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Wyżalcie się w sercu swoim na posłanie, odzyskacie spokój. To jest właśnie Psalm 4, werset 5. Nie pozwól wyrosnąć uczuciu zazdrości. Tak? Czyli jak widzisz, że się rodzi zazdrość w twoim sercu, to z tym trzeba walczyć. Nie? Nie pozwolić, żeby to zaczęło funkcjonować w twoim życiu. Jak się pojawia, zacznij błogosławić. Błogosławić. Tak mówi papież Franciszek. Jak coś takie rzeczy się dzieją, jak ci coś zrobi krzywdę, błogosław. Błogosław. Czy to jest proste? Nie, bo my chcemy, żeby, wiecie, to tak jak, że jak coś nam zrobią, to żeby, wiesz, sprawiedliwość była, nie? Ale jak my coś wywiniemy, no to powiedzmy, że tak średnio, nie? Dlatego bądźmy tutaj raczej miłosierni i raczej błogosławmy, niż chciejmy tego rodzaju sprawiedliwości, tak? Rozumiecie? To jest trudne. Jak mi ktoś coś zrobił, czy mnie obraził, czy szczególnie obraził, albo zniszczył moją pozycję w zawodową, na przykład w pracy, bo on coś oszczerczego na mnie powiedział, to fajne jest? Nie jest fajne. Może zniszczyć na przykład karierę zawodową, nie? Ale nie możesz tego hodować. Nie możesz tego hodować, bo tak naprawdę to nie zabija ciebie, nie zabija tego kogoś, tylko ciebie. Ciebie, to ty jesteś na postronku tego uczucia. Nie? Potem idziesz do pracy, chcesz jakąś pracę i ciągle wali od ciebie gorzkie. Nie? To pytanie, kto chce zatrudnić taką osobę, od której po prostu ta zgorzkniałość bije? No tak, czy... No tak. Do kontaktu z klientami. No raczej nie, prawda? No raczej nie. Dlatego my musimy się tego wyzbywać, odrzucać to, nie? Jeżeli pojawia się sukces wśród naszych znajomych, to co? Cieszmy się z tego. Błogosławmy, przyjdź, powiedz, stary, cieszę się, że cię tam pociągnęli, nie? Cieszę się, że zostałeś prezesem. Cieszę się, że jesteś dyrektorem, nie? Ciesz się, raduj się, nie? Z nim. Jak się na przykład denerwujemy na dzieci, to też pamiętajmy o tym, czasami jest tak, że gdzieś popełniają błędy, nie chcą słuchać, nie? Ale wiedzcie jedno, Pan daje wzrost, nie ty. Rozumiecie? Pan daje wzrost, nie my. Tak? Ja mogę chcieć być taki, rozumieć, wiedzieć, tamto chciałbym, tak? Nie, ja nie zrozumiem, jak mi Pan nie da tego. Jak mi tego nie da? Tak? Jak mi nie da w objawieniu, nawet jak wypracuję, żeby stało się we mnie sercem, ja muszę to przetrawić i On musi mi to dać. Ja szukam, On znajduje. Ja muszę szukać, a On mi pozwoli znaleźć. Jest? Nie? I On daje wzrost. On jest suwerenem. On to wszystko stworzył. On wie, jak to wszystko ma funkcjonować. On ma plan. On ma cudowny plan. Dał Jezusa, oddał swojego Syna, żebyśmy mogli mieć z Nim wspólnotę. Wszyscy. wszystkie jego dzieci, że mogły być przy nim. Kolejna rzecz, buduj swoje poczucie wartości, pociechę w Bogu, nie? Na Bożym sobie, studiuj, przypominaj sobie, że Jezus umarł za ciebie, nie? Przypominaj sobie to, on zapłacił cenę, bo cię kocha, nie? Kolejna rzecz, proś, by dał ci odczuć swoje uczucia do ciebie, żebyś zobaczył, poczuł co on do ciebie czuje, nie? Ale też chodzi o to, żeby się na tym co? Nie koncentrować, nie? Ja się nie mogę na tym koncentrować. Dla mnie uzdrowieniem jest wyjście. Dla mnie uzdrowieniem jest wyjście. Ale jak nie mam tego poukładanego, to znów, no ktoś mnie dotknie, znów się, kurde, posypie, nie? Niech ktoś mi powie złe słowo, już odpowiem tak albo siak, nie? Tak. Także cieszmy się, radujmy, bracia, ponieważ mamy wspaniałego Odkupiciela i Zbawiciela, Pana i Króla, Jezusa Chrystusa, który zapłacił cenę za nas grzech, złożył swoje życie, przelał swoją cenną krew, złożył swoje martwe ciało. Jezus chce nas wyzwolić z grzechu, dać nam nowe życie, ale musisz przyjąć zbawienie w Nim, a zatem uznać, że zbawienia potrzebujesz. Czyli musimy stanąć w prawdzie o sobie, że potrzebujemy, żeby On nas wyprowadził na wolność, bo tylko w Nim jest prawdziwa wolność. On jest źródłem prawdziwej wolności. I wyjść z niewoli grzechu. Bo to nie jest tylko przebaczenie grzechu, ale w Chrystusie mamy wyjście z tej niewoli. Rozumiecie? Nie tylko przebaczenie grzechów, mamy metanoję, przemianę, wyjście dalej. Nie? Tak? Dobra. No to amen. Dziękuję.
Dzięki wielkie, Robercie. A Tobie, Panie, dziękujemy za wszystko to, co w nas złożyłeś w tym czasie, w czasie tego nauczania, w czasie tego świadectwa. Proszę, Panie, abyśmy umieli przyjąć to i tym żyć na co dzień. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.